Magazyn Radia Watykańskiego.
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Te słowa stanowiły motto papieskiej pielgrzymki do Polski w 1997 roku. Jan Paweł II mocno odwoływał się do chrześcijańskich korzeni Europy oraz wskazywał na ścisły związek między Eucharystią a wolnością. Pielgrzymkowe stacje wpisywały się w odbywający się wówczas Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przy mikrofonie ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Beaty Zajączkowskiej – Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan 23 i Jan Paweł II już niebawem święci.
Wizyta Ojca Świętego w Polsce w 1997 roku była wizytą niezwykłej rangi.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Dlatego, że w sposób bardzo harmonijny splatał się w niej wątek przesłania do Polaków z wątkiem międzynarodowym, a nawet światowym.
To jest pielgrzymka, która w sposób już bardzo mocny odwołuje się do europejskich korzeni państwa polskiego.
Ambasador Hanna Suchocka.
Ojciec Święty chce obudzić naszą świadomość, a zarazem przypomnieć nie tylko nam, ale także Europie, że Europa nie może być sprowadzona do instytucji biurokratycznej opartej tylko i wyłącznie na czysto technicznych porozumieniach.
Trzy były główne motywy tej pielgrzymki. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu, tysiąclecie śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha i 600. rocznica Fundacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Pierwsze spotkanie było spotkaniem ekumenicznym.
Ojciec Andrzej Koprowski.
To było bardzo znaczące zaakcentowanie przez Ojca Świętego w perspektywie jubileuszu 2000, aby zwrócić uwagę na to, że wierność Chrystusowi zobowiązuje do drogi jedności i że wszyscy chrześcijanie, a w tym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, są zobowiązani przez Chrystusa do tego, żeby składać wspólne świadectwo wobec świata swojej wierze Chrystusowi i świadectwo w imię Chrystusa.
Eucharystia jest dla Kościoła ubogaceniem i uobecnieniem jedności.
Biskup ewangelicko-augsburski Jan Szarek.
Tym silniej Kościół odczuwa ból, że to, co uczniom Chrystusa, nie jest jeszcze dana pełna komunia. Kościół prosi swojego Pana o przezwyciężenie podziału. Ufamy, że dopomoże nam do pełnej jedności, również u Jego stołu.
Tu na tym miejscu pragnę powiedzieć, nie wystarcza tolerancja, nie wystarcza wzajemna akceptacja. Jezus Chrystus, ten, który jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa. Siostry i bracia, z tym właśnie orędziem do was przybywam. Proszę o wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi. Proszę w imię Chrystusa.
I tutaj przypomnijmy, że bezpośrednią okazją do tej wizyty był 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, organizowany po raz pierwszy w historii kongresów w Polsce, we Wrocławiu. Zresztą to miejsce było wybrane zupełnie nieprzypadkowo, bo Wrocław, chociaż miasto leżące w Polsce, historycznie jest po prostu miastem środkowoeuropejskim na skrzyżowaniu dróg, na skrzyżowaniu różnych wpływów politycznych, kulturalnych.
Kongres Eucharystyczny, bardzo dobrze przygotowany, z udziałem przedstawicieli kościołów ze wszystkich kontynentów. I tam akcent, który Ojciec Święty położył na Eucharystię jako wyraz umiłowania człowieka aż do końca w Chrystusie, aż po krzyż i zmartwychwstanie. I Eucharystia, która jednocześnie jest szkołą wolności, szkołą solidarności międzyludzkiej, dlatego że ta miłość Chrystusa ku człowiekowi zobowiązuje. I w tym kontekście Ojciec Święty bardzo mocno zwracał uwagę na potrzebę dojrzałej wiary, dojrzałej więzi osobowej człowieka z Bogiem, ale też na odpowiedzialność społeczną za kształt ludzkiego życia.
Trzeba koniecznie przywołać na myśl całą geografię głodu, która obejmuje wiele miejsc na ziemi. W tym momencie miliony naszych braci i sióstr cierpi głód, a wielu z nich z głodu umiera, zwłaszcza dzieci. W epoce niebywałego rozwoju techniki, nowoczesnej technologii, dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem. Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich. Dlaczegoż więc dzisiaj, pod koniec XX stulecia, tysiące ludzi ginie z głodu? Konieczny jest tutaj, w skali światowej, jakiś poważny rachunek sumienia ze sprawiedliwości społecznej, z elementarnej, międzyludzkiej solidarności.
Na każdym człowieku i im większą ma odpowiedzialność w życiu ekonomicznym, społecznym, tym ta odpowiedzialność jest większa, na każdym ciąży cząstka odpowiedzialności za niesprawiedliwy stan tej geografii głodu na świecie, za niesprawiedliwość społeczną.
Ten kongres skupiał przedstawicieli z całego świata i na jego temat zostało wybrane hasło Eucharystia i wolność. I rzeczywiście ten temat, można powiedzieć, był znakomicie zaadaptowany do warunków polskich, jak i w ogóle do sytuacji świata, który przecież zmaga się z wolnością. I to jest jeden z podstawowych problemów współczesnego świata. Jaki kształt wolności przybrać? No i wielkie orędzie Jana Pawła II, zarówno podczas samego kongresu, jak i w trakcie Statio Orbis, to jest ta wielka uroczystość, procesja wieńcząca kongres eucharystyczny, o tym, że fundamentem naszego myślenia, fundamentem obecności Kościoła i konstrukcji współczesnego społeczeństwa musi być właśnie zharmonizowanie tych wątków, czyli Eucharystia jako obecność Chrystusa, ale Eucharystia, która nas wyzwala ku wolności, ale wolności znowuż przeżywanej w sposób bardzo dojrzały i odpowiedzialny, o co apelował Ojciec Święty.
Prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, tak pojęta wolność buduje prawdziwe więzi międzyludzkie, buduje i jednoczy, a nie dzieli. Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce.
Bezpośrednio z Wrocławia Ojciec Święty udał się do sąsiedniej diecezji, do Legnicy, okręg przemysłowy z wszystkimi trudnościami, jakie współczesna Polska przeżywa, więc bezrobocie, młody, krwiożerczy w pewnym sensie kapitalizm. I tam padło znamienne odwołanie się do katolickiej nauki społecznej, do nauczania społecznego na temat pracy ludzkiej z poprzednich pielgrzymek do Polski, do słynnej papieskiej encykliki na ten temat Laborem Exercens.
W polskim kontekście, mówi, Polsce potrzeba orędzia sprawiedliwości w okresie budowania demokratycznego państwa. Ze szczególną wyrazistością odsłaniają się wszystkie braki w życiu społecznym, wszystkie braki etyczne, wszystkie egoizmy, partykularyzmy. Szczególną uwagę zwracał papież na sytuację matek samotnie wychowujących dzieci, ludzi starszych, opuszczonych, ludzi pozbawionych środków do życia, bezrobotnych, bezdomnych, dzieci, które nie ze swojej winy przecież znalazły się w domach dziecka i ta sytuacja i ekonomiczna, i wychowawcza często w domach dziecka zostawiająca bardzo wiele do życzenia. To wszystko jako konteksty na które trzeba zwrócić uwagę w tym momencie przekształceń strukturalnych państwa. I rola ludzi, rola struktur społecznych, struktur państwowych, ale też wolontariatu. Ojciec Święty podkreślał ogromną zasługę i rolę Caritasu. Zwracał się do pracodawców: nie dajcie się zwodzić wizji szybkiego zysku kosztem innych.
Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie eucharystycznego chleba stanie się dla was wyrzutem i oskarżeniem. Tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy, zachęcam, spełniajcie ją odpowiedzialnie, uczciwie i solidnie. Podejmujcie pracę w poczuciu odpowiedzialności za pomnażanie dobra wspólnego, które ma służyć nie tylko temu pokoleniu, ale wszystkim, którzy w przyszłości zamieszkiwać będą tę ziemię, naszą ojczystą polską ziemię.
Ojciec Święty wyraźnie apelował o zagubioną, chyba w ówczesnej Polsce, tak można to było odczytać, solidarność z ludem pracy. Tą solidarność z ludem pracy, która stała się podstawą do przemian dziejowych w tej części Europy, która zbudowała najpierw rok 80, później 89. I tu Ojciec Święty apelował, odnosząc się znowu już do głównego wątku wizyty, czyli do Eucharystii, że poważną winę przyjmują na siebie ci, którzy przystępują do stołu eucharystycznego, a nie pamiętają o właśnie solidarności z bezrobotnymi, o tworzeniu dla nich miejsc pracy, o godności człowieka, godności człowieka pracy, więc to był niesamowicie ważny akcent godności, wołania, apelowania o zachowanie godności człowieka pracy w nowych warunkach liberalizmu gospodarczego i kapitalizmu. W pewnym sensie wołanie o nowe oblicze tegoż kapitalizmu, który w Polsce jest budowany.
Drugim niejako elementem pielgrzymki były uroczystości związane z tysiącleciem śmierci świętego Wojciecha. Obchody milenijne były wielkim dziękczynieniem za dar wiary, którą przyniósł święty Wojciech, a także okazją, by nawiązać do historycznego spotkania o doniosłym znaczeniu dla całej Europy, tak zwanego Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000. Dlatego też przybyli do Gniezna prezydenci państw związanych z tradycją wojciechową: Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Tysiąclecie śmierci świętego Wojciecha, można powiedzieć, że zgromadziło drugi zjazd gnieźnieński. I tam Ojciec Święty poruszał tematy dotyczące Europy. Odzyskanie prawa do samostanowienia, poszerzenie swobód politycznych, ekonomicznych nie wystarczy dla odbudowy europejskiej jedności. Papież jak zwykle spogląda w głąb sytuacji człowieka i sytuacji poszczególnych narodów. I dlatego zwracał uwagę na to, że po upadku jednego muru odsłonił się inny, niewidzialny, ten, który przebiega przez ludzkie serca, agresji, obojętności, braku szacunku dla ludzi o innym pochodzeniu, o innym kolorze skóry, o innych przekonaniach religijnych, mur egoizmu politycznego i gospodarczego. I w tym wszystkim zwracał uwagę zarówno zebranych pielgrzymów, jak i osób ze świata polityki międzynarodowej, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa.
Tu, z tego miejsca, powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu: otwórzcie drzwi Chrystusowi, imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności, w imię miłości wołam, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności.
I tam był znamienny apel papieża o budowanie Europy jako wspólnoty ducha. po raz pierwszy chyba w tak mocnej i pełnej formie ogłoszenie przesłania papieża do Europy, wezwanie do budowania wspólnoty europejskiej, w pewnym sensie można powiedzieć poparcie dla procesu integracji europejskiej, ale z tym wyraźnym akcentem nawiązania do chrześcijańskich korzeni Europy i do budowania wspólnoty europejskiej, która nie będzie tylko wspólnotą pieniądza, gospodarki i wolnego rynku, ale przede wszystkim wspólnotą ducha, tolerancji, wymiany, wartości.
Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swą Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka, wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie, a obecny brak jego duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześcijańskiej samoświadomości.
Tam też w bardzo wyraźny sposób została wskazana rola Polski, tej Polski katolickiej, można powiedzieć, papieskiej w Zjednoczonej Europie. Ojciec Święty mówił dosłownie, że w Zjednoczonej Europie nie może zabraknąć Polski bogatej duchowo z tym wszystkim, co jej dziedzictwo może wnieść do wspólnego europejskiego skarbca. Więc znamienny apel i z punktu widzenia politycznego też bardzo ważny akcent, że byli tam zaproszeni prezydenci tych krajów, no, o których się nie mówiło wówczas absolutnie w Komisji Europejskiej, w Brukseli, na przykład prezydenci Słowacji czy Ukrainy. I Ojciec Święty pokazywał, że ta jedność europejska nie może być zamknięciem Europy gdzieś tam na wschodniej granicy Polski, ale musi być rzeczywiście odtworzeniem tej prawdziwej, wielowątkowej Europy, która sięga, powiedzmy, do czasów symbolicznie nie tylko świętego Benedykta, ale także Cyryla i Metodego.
Wreszcie trzeci istotny punkt, na którym zawisła treść całej tej wizyty apostolskiej Ojca Świętego, to Kraków z kanonizacją królowej Jadwigi, ze spotkaniem z rektorami wyższych uczelni w Polsce w kolegiacie świętej Anny. Słowa Ojca Świętego związane z 600-leciem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po Krakowie była krótka wizyta w Dukli i w Krośnie kanonizacja błogosławionego Jana z Dukli. I znowuż głównym przewodnią nicią było: nie pozwólcie, aby wam odebrano chrześcijańską godność.
Obecna wizyta była w jakiś sposób inna od poprzednich, ale równocześnie potwierdziła ciągłość duchową dziejów naszego narodu i Kościoła. W czasie tej wizyty Kościół w Polsce objawił się raz jeszcze jako Kościół świadomy swego posłannictwa, Kościół wielkiej pracy ewangelizacyjnej w nowych warunkach, w jakich przyszło mu żyć. Wracając do Watykanu, zawieram w sercu was wszystkich, wasze radości i wasze troski, zawieram całą moją ojczyznę. Chciałbym, abyście pamiętali, iż w geografii papieskiej modlitwy za Kościół powszechny i za cały świat Polska zajmuje miejsce szczególne.
Dziękuję Państwu za uwagę i za tydzień zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.